pani Urszula Kuczyńska, ekspertka Instytutu Sobieskiego, autorka książki Atom dla klimatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od powracającej sprawy związanej z kopalnią Turów. Sąd nakazał wstrzymanie wydobycia. Jak pani ocenia całą tą sprawę?
Jest bardzo ciężko ocenić decyzję sądu, bo nie znamy do końca jeszcze dokumentów uzasadniających to. Natomiast jeżeli prawdą jest faktycznie, że sąd żadną miarą nie odniósł się do argumentów strony zarządzającej kopalnią i do dokumentów, które przedłożyło PGE, tak, jako właściciel tego terenu, no to jest to dosyć niepokojące, tak? Natomiast sprawa Turowa, że tak powiem, wraca w trybie administracyjnym i wraca na naszym podwórku, tak, w momencie, kiedy my podjęliśmy już decyzję o tym, że bierzemy tak jakby na klatę jakieś tam kary nałożone na nas przez Brukselę, ponieważ ważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i naszego systemu, a przede wszystkim regionu, tak, w którym działa Turów, no to w tym momencie musimy bardzo, że tak powiem, dobrze przygotowywać się i dobrze przemyśliwać każdy krok, również czyniony tutaj wewnętrznie. Dlatego to jest dosyć niepokojąca decyzja i ja mam nadzieję na wykorzystanie ścieżki odwoławczej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo jest to obiekt kluczowy, tak? Nawet jeżeli polski system energetyczny bez Turowa sobie krótkofalowo jakoś poradzi, Turów produkuje te 6-8% energii w naszym systemie, to jednak wchodzimy, jak widzimy za oknem, w okres upałów, kiedy energia elektryczna jest potrzebna bardzo, a zaczynają się kłopoty z wodą, ponieważ trwa susza hydrologiczna i opady jakieś tam obfite niezapowiadane są na najbliższe tygodnie. No więc działanie Turowa jest w tym momencie absolutnie bardzo potrzebne, tak, zwłaszcza jako źródła zasilania dla mieszkańców tam regionu i dla stabilizacji systemu, bo to też jest obiekt umiejscowiony blisko mostu energetycznego z Niemcami, który troszkę pozwala nam decydować o tym, ile energii produkowanej chociażby przez niemiecką fotowoltaikę nagle trafia do naszego systemu w sposób niekontrolowany, znowu doprowadzając do jego tymczasowego rozchwiania, tak?
Więc ja tylko chciałam to, bo na razie to jest tylko jakby zawieszenie wykonania tej decyzji, ale jeżeli przyjęlibyśmy taki scenariusz, że doszłoby do faktycznie do wstrzymania tego wydobycia, to istnieje ryzyko destabilizacji rynku energetycznego w Polsce?
Jest nasz system energetyczny, pomimo wszystkich inwestycji, które zadziały się w ostatnich latach, przede wszystkim źródła odnawialne, bardzo potrzebuje stabilnych źródeł energii, czyli takich, które operator systemu jest w stanie kontrolować. To są tak zwane źródła dyspozycyjne, które go stabilizują. I tak, w obecnej sytuacji Turów jest nam w tym systemie bardzo, bardzo potrzebny.
To jeszcze jedno pytanie dotyczące sytuacji na Ukrainie. Czy to wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze może pociągnąć za sobą, pani zdaniem, jakieś bezpośrednie konsekwencje dla, no, tak naprawdę największej elektrowni jądrowej w Europie? Mowa oczywiście o tej elektrowni w Zaporożu i czy też jakieś skutki tutaj mogą być dla Polski?
Nie, tutaj bym z całkowitą pewnością absolutnie uspokajała, dlatego że wszystkie reaktory Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej zostały wyłączone jeszcze w zeszłym roku. One są już w tym momencie w stanie tak zwanego zimnego wyłączenia, więc chłodzenie, jakiego potrzebują, jest tak naprawdę minimalne i jest zapewniane przez zbiornik. Tak, przez sztuczny zbiornik, który znajduje się w pobliżu tam elektrowni. Więc krótkoterminowo i średnioterminowo nie ma absolutnie żadnego zagrożenia dla elektrowni jądrowej w Energodarze, a dla nas tym bardziej. Zagrożenie jest takie, o czym z kolei mało kto wspomina, bo długofalowym zagrożeniem jest to, że tej elektrowni realnie nie będzie się dało uruchomić ponownie bez przebudowy systemu chłodzenia, ponieważ zniszczenie tamy na Dnieprze zmieni stosunki wodne w całym regionie i doprowadzi ostatecznie do obniżenia lustra wody w zbiorniku na Kachowce, z którego pobierana jest później woda do chłodzenia tej elektrowni i tego zbiornika w elektrowni nie da się uzupełniać poniżej pewnego poziomu wody w zbiorniku na Kachowce. Tak? Więc to, co de facto zrobili w tej chwili Rosjanie, to nie zagrozili żadnemu bezpieczeństwu ani elektrowni, ani nas w żaden sposób. Natomiast doprowadzili do realnej możliwości tego, że zupełnie sprawnej, funkcjonującej, wielkoskalowej elektrowni jądrowej, która produkuje prąd bezemisyjnie, nie będzie się już dało ponownie uruchomić bez potężnych inwestycji i bez głębokiej przebudowy systemu chłodzenia.
To teraz przejdźmy jeszcze do Polski i do naszego wyścigu, czy po prostu do otwierania się na energetykę atomową. Mamy ostatnio bardzo duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji. Jak pani ocenia decyzję rządu i na jakim w ogóle to wszystko jest etapie?
Na jakim jest etapie? No więc w tej chwili dobiega końca proces konsultacji transgranicznych dla projektu budowy elektrowni na Pomorzu, tej, która jest budowana w ramach programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zamknięto już konsultacje transgraniczne w ramach konwencji z ESPO z Niemcami. Niedawno odbyła się sesja takich konsultacji transgranicznych z Danią. Zdaje się, że czekają nas jeszcze konsultacje transgraniczne w tym zakresie z Austrią. Natomiast ten proces dobiega końca. Więc można mówić o tym, że tutaj wszystko dzieje się powoli, ale dzieje się dokładnie tak, jak powinno po kolei. Natomiast mamy zdecydowane przyspieszenie i mnóstwo inicjatyw dotyczących budowy modułowych, tak, małych modułowych reaktorów jądrowych na terenie Polski. Dzisiaj w ogóle ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyczący ich wdrażania w polski system energetyczny, ale nie tylko w polski system energetyczny, również jako źródła ciepła, tak, systemowego. No te daty są niestety dosyć odległe, no bo trzeba realnie patrzeć na możliwości i prawne, i finansowe, i technologiczne, tak, ponieważ pierwszy reaktor modułowy w tej technologii, która ma powstać u nas, czyli to BWRX-300, no on dopiero jest w budowie, tak, w elektrowni Darlington w Kanadzie. Planowo ma zostać uruchomiony w 2028 roku. W polskiej polityce energetycznej on już jest uwzględniony w 2029 roku, czyli jest to wariant bardzo, że tak powiem, optymistyczny, tak jakby w rok po uruchomieniu swojego pierwowzoru w Kanadzie. Ale tak, faktycznie tutaj się sporo dzieje. Jest porozumienie o współpracy i kształceniu kadr właśnie z Kanadyjczykami. Jest też wniosek o decyzję zasadniczą ze strony KGHM, które chce podążyć drogą tutaj OZGE de facto. Więc tutaj sporo się dzieje i musi się dziać, ponieważ pamiętajmy o tym, że budowa pełnoskalowych elektrowni jądrowych, jaką ma być ta na Pomorzu, i budowa małych reaktorów modułowych, to są dwie osobne rzeczy. To są obiekty w tej samej technologii, w sensie to są obiekty energetyki jądrowej, ale jednak spełniające nieco inne funkcje i w systemie, i w życiu gospodarczym, i w życiu społecznym też. Więc tutaj jest nagromadzenie tych tematów, ale te tematy jednak trzeba w jakimś stopniu traktować rozdzielnie.
I my też energetyką i tymi tematami będziemy jeszcze na pewno zajmować się na antenie Radia Wnet. Urszula Kuczyńska, ekspert w dziedzinie energetyki Instytutu Sobieskiego, a także autorka książki Atom dla klimatu, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.